Radio Kraków.
Rozpoczynamy rozmowę z naszym dzisiejszym gościem, jedynym gościem, tym większe nadzieje pokładam w naszym dzisiejszym spotkaniu. Mateusz Kudła jest z nami w studio w Radio Kraków. Dzień dobry, Mateusz.
Dzień dobry, cześć.
Co więcej, dowiedziałam się, że po raz pierwszy na antenie w Radio Kraków, więc tym bardziej cię serdecznie witamy na czwartym piętrze. Gościłeś, jak rozumiem, na antenie Radia Kraków wcześniej, tak?
Dwa piętra niżej, czyli w Radiu Kraków.
W Radiu Kraków.
U kolegów. Z Tomkiem Bidzikotem.
Mhm. O, to Tomka też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dużo pozdrowień na sam początek, ale to dobrze, bo się dobrze nastroimy na nasze dzisiejsze spotkanie. Polański Chorowic Hometown to jest film, o którym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. I zanim weszliśmy na antenę, to Mateusz, powiedziałeś, że wybieracie się na premierę rzymską. Tak, z tym
tak,
festiwalem.
To jest najświeższa informacja. Dowiadują się państwo jako pierwsi właściwie, jako jedni z pierwszych, że dostaliśmy się na festiwal w Rzymie, gdzie odbędzie się nasza włoska premiera i razem z współreżyserką i współproducentką Anią Kokoszką-Romer jutro wylatujemy do Rzymu, także proszę trzymać kciuki. Jest to pokaz specjalny, więc żadnej nagrody prawdopodobnie tam nie otrzymamy. Natomiast docierają do mnie informacje, że Włosi bardzo czekają na nasz film.
A jak myślisz, skąd się to oczekiwanie Włochów na wasz film bierze? Czy to jest jakiś specjalny rodzaj relacji z bohaterami?
Myślę, że Włosi bardzo cenią twórczość pana Polańskiego i pana Chorowica. Pan Roman zrealizował zresztą co najmniej jeden film we Włoszech i przez jakiś czas tam mieszkał. Zresztą też mówi po włosku z tego co wiem. Także Włosi doceniają dobre kino i pewno też chcą poznać historię człowieka, który to kino tworzy, ale też jego serdecznego przyjaciela Ryszarda Chorowica, znanego fotografika z Nowego Jorku.
A jakie dzisiaj emocje ci towarzyszą, kiedy masz ten film pokazać jakby nowemu gronu odbiorców? Bo wiesz, już premiera jest za nami, polska premiera, a jednak tutaj spotkanie, trochę taka reminiscencja, spotkanie ponowne z kimś, kto będzie, wiesz, ponownie odczytywał ten obraz. Czy to jest trochę stresu?
No, ogromna trema na pewno. Nie wiem, czy większa, czy porównywalna z tą tremą, którą czułem rok temu wraz z Anią, kiedy prezentowaliśmy film krakowskiej publiczności na krakowskim festiwalu filmowym, gdzie właśnie odbyła się światowa premiera w kinie Kijów, dokładnie. To było bardzo w ogóle symboliczne, ponieważ film powstał w Krakowie, nasi bohaterowie pochodzą z Krakowa, tu się wychowali, tu mieszkali będąc dziećmi i młodymi ludźmi. Tu zrealizowaliśmy film, aż w końcu doszło do premiery, na której był zresztą obecny pan Ryszard Chorowic, który specjalnie na tą premierę przyjechał z Nowego Jorku. Natomiast teraz otwieramy nowy etap. Po drodze jeszcze byliśmy w Nowym Jorku 2-3 miesiące temu na premierze amerykańskiej, a teraz Włochy, więc jest to coś nowego, jest to na pewno duża trema, ale też takie poczucie jakiejś satysfakcji, że zainteresowaliśmy Krakowem i historią naszych krakowskich bohaterów widownie z całego świata.
Musimy w takim razie zacząć tą historię od samego początku, bo nie mieliśmy jeszcze okazji porozmawiać na antenie w Radio Kraków, ani też na innej żadnej antenie na temat tego dokumentu, więc zacznijmy historię od tego pytania, które znają wszyscy dziennikarze, a zwłaszcza wszyscy goście dziennikarzy. Jak to się wszystko zaczęło?
Zaczęło się w jednej z krakowskich redakcji, gdzie podczas porannej kawy rozmawialiśmy z Anią, z którą wówczas współpracowaliśmy w tejże redakcji. Rozmawialiśmy na temat twórczości Romana Polańskiego i okazało się, że Ania napisała pracę magisterską na temat Romana, więc jest wielką fanką jego twórczości, a z drugiej strony ja zawsze chciałem pokazać jego historię, to jak wyglądało jego dzieciństwo w krakowskim getcie, na wsi pod Wadowicami, gdzie był ukrywany przez polską rodzinę przez 2 lata podczas II wojny światowej. I doszliśmy wspólnie do wniosku, że świetnie byłoby zrobić dokument, w którym wystąpi pan Polański i pan Chorowic, jego przyjaciel. byliśmy ciekawi, co ukształtowało obydwu panów, czy w jaki sposób ich dzieciństwo w cieniu tej wojny, w cieniu krakowskiego getta, w przypadku pana Horowitza także w obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, czy w jaki sposób odcisnęło to na nich piętno, czy widać to po nich wciąż, że te wspomnienia w nich są. No i postanowiliśmy spróbować. Najtrudniej było dotrzeć do bohaterów. Udało nam się to...
Ale poczekajmy jeszcze z docieraniem do bohaterów, okay. Bo tutaj się pojawia takie pytanie. Mówisz, że zaciekawiło cię to, jak dzisiaj odnoszą się do tych wydarzeń, które miały miejsce już przecież bardzo dawno temu, ale psychika ludzka tak szybko nie zapomina ciężkich, trudnych czy traumatycznych chwil. Co głównie budziło twoją ciekawość w podejściu do Romana Polańskiego? To znaczy, co tam w nim było takiego, że akurat ta postać, a nie inna postać?
Myślę, że to się wzięło stąd, że ja mieszkam w Krakowie. Chodzę tymi ulicami, którymi kiedyś chodziła społeczność, chodzili Żydzi,
ale też
nasi dawni sąsiedzi.
Masz, czy miałeś coś takiego, że myślisz o Krakowie często w takim kontekście historycznym, że nie wiem, interesujesz się tym, jak to wyglądało?
Tak, wiesz co, zastanawiam się, kto...
Bo ja też to uwielbiam, dlatego pytam, czy mamy tutaj nic porozumienia.
Ilekroć przechodzę przez krakowskie Podgórze, zastanawiam się, kto mieszkał w danej kamienicy, tak? Co tu się mogło dziać podczas wojny? No, wiemy, że kiedy Niemcy utworzyli getto na krakowskim Podgórzu, to potrafili zmieścić po kilka rodzin na jedno mieszkanie. Więc to było bardzo tragiczne. Gdzieś do dzisiaj te ślady krakowskiego getta są. Oczywiście jakieś tam dwa fragmenty muru getta, ale nie tylko. Jakieś ślady po napisach w języku jidysz. Więc to wszystko budzi moje zaciekawienie. I ciekawe jest to, jak dwójka dzieciaków z krakowskiego getta, pomimo tych ciężkich doświadczeń, tego, co przeżyli w przypadku pana Ryszarda, który był najmłodszym więźniem obozu Auschwitz-Birkenau, w przypadku obydwu panów krakowskiego getta, ale także ukrywania się przed Niemcami na polskiej wsi, gdzie panu Romanowi dokuczał także zwykły głód. Jak to się stało, że ta dwójka krakowian nie dość, że to przetrwała, nie dość, że przeżyła, to jeszcze osiągnęła w swoich branżach właściwie wszystko, co mogli osiągnąć, bo przecież pan Polański otrzymał Oscara i Złotą Palmę między innymi, a pan Ryszard Horowitz otrzymał tak zwanego fotograficznego Oscara, czyli został wprowadzony do takiej Hall of Fame.
A czy miałeś jakieś przypuszczenia, jak to się stało? Kiedy podchodziłeś do realizacji tego materiału?
Przeszła mi taka myśl przez głowę, że może kiedy stykasz się ze śmiercią i codziennie walczysz o przetrwanie, to potem już chcesz o tym zapomnieć i chcesz żyć i czerpiesz z życia i bardziej doceniasz życie i realizujesz swoje marzenia.
I czy to się potwierdziło w twoim mniemaniu po tym, jak już materiał powstał, obraz?
I oczywiście zapytaliśmy zarówno pana Romana, jak i pana Ryszarda, czy w ogóle widać w ich twórczości jakieś wspomnienia, jakieś nawiązania do ich trudnego dzieciństwa. I obydwaj, mam wrażenie, że negują ten fakt. Na przykład pan Horowitz opowiedział mi, że jest taka bardzo znana psychoterapeutka amerykańska, która doszukuje się w jego pracach fotograficznych wspomnień z dzieciństwa, z obozu koncentracyjnego. Prace pana Ryszarda są bardzo surrealistyczne i są tam na przykład zdekomponowane ludzkie ciała. I ta psychoterapeutka doszukała się w tym właśnie nawiązania do tych tragicznych obrazów, które mógł widzieć w Auschwitz-Birkenau. Natomiast sam pan Ryszard mówi, że absolutnie nie, że to jest po prostu, że to są wizje z jego snów i że nie ma tu nic, znaczy on przynajmniej świadomie nie widzi tu nic strasznego, że on w ogóle nie myśli o tym, co się wtedy działo, kiedy tworzy.
Wróćmy zatem do historii tego, jak to się wszystko wydarzyło. Zacząłeś, zanim ci przerwałam swoim pytaniem, opowiadać o tym, że dotarcie do bohaterów dokumentu było trudne.
No tak, bo nie mieliśmy żadnych kontaktów ani do pana Polańskiego, ani do pana Ryszarda i pomimo tego, że no, byliśmy dziennikarzami, to jak pewno dobrze wiesz i wszyscy wszystkie koleżanki, koledzy dziennikarze wiedzą, no nie jest łatwo dotrzeć do takich gwiazd. Udało nam się to w momencie, kiedy producenci ogłosili, że być może pan Polański zrealizuje film w Krakowie. Wtedy to miał być film o sprawie Dreyfusa, oficer i szpieg, który właśnie początkowo miał powstawać w Krakowie, natomiast koniec końców to się nie udało. Rozpoczęła się sprawa ekstradycyjna i odezwaliśmy się do prawników pana Polańskiego, że mamy taki pomysł na spacer po Krakowie śladem wspomnień.
Czemu do prawników?
To po prostu był taki pierwsza myśl, że no, tak. Pewno mają kontakt z panem Polańskim tak w związku ze sprawą ekstradycyjną, więc może są mu w stanie przekazać tą ideę. Mhm. I okazało się, że to był dobry traf, dlatego że pan Polański, jak się później dowiedziałem, kiedy przyjeżdżał na te sprawy ekstradycyjne, to oni mieli dużo czasu między rozprawami i zabierał prawników na takie właśnie spacery po Krakowie i pokazywał im co, gdzie było, co się działo i wracały te wspomnienia. Więc mecenas Olszewski pomyślał sobie wtedy, że faktycznie, że może ta propozycja, z którą my wyszliśmy, może faktycznie to zainteresuje pana Romana, skoro on sam wraca do tych wspomnień. No i okazało się, że tak, że pan Roman poczuł, że jest taki moment w jego życiu, że chciałby do tego wrócić, choćby po to, żeby pokazać to swoje wspomnienia swoim dzieciom. Mhm. Jak się później dowiedziałem, zadzwonił też do Ryszarda, który był w tym czasie w Nowym Jorku, gdzie mieszka. I powiedział mu coś takiego, że Rysiek, jeśli ty to zrobisz, to ja też. To był warunek, że oni obydwaj muszą w tym wystąpić, że oni obydwaj będą jak to przyjaciele, jak wtedy, jak 70 lat temu będą spacerować po tym Krakowie. I co ciekawe, spotkanie na planie naszego filmu było pierwszym spotkaniem Ryszarda i Romana od kiedy wyemigrowali, od kiedy wyjechali z Krakowa. Widzieli się w Chinach, widzieli się w Nowym Jorku, widzieli się w Paryżu, natomiast nigdy nie wrócili do Krakowa i to był ich pierwszy od tego czasu i jedyny jak do tej pory powrót i spotkanie w Krakowie.
Ale to oczywiście dobrze mieć kontakt z osobami, które są nam bliskie, ale w kontekście tego dokumentu, tego filmu, to jest trochę wartość dodana, bo pojawiły się nowe emocje jeszcze niespodziewane dodatkowo. I o te emocje muszę cię zapytać, ale nie tak jednostkowo o to, wiesz, jakie emocje wam towarzyszyły, tylko generalnie jaki nastrój się unosił nad tym całym projektem. Może to były jakieś etapy różne.
Zarówno Ani, jak i mój debiut pełnometrażowy. Mm. Wcześniej mieliśmy na
czyli
na
dodatkowa koncie, emocja.
Tak, krótkie metraże. Natomiast zastanawialiśmy się z Anią, jak to jest reżyserować reżysera. I obawialiśmy się, że może być trudno, ale na planie okazało się, że obydwaj bohaterowie bardzo szanują fakt, że to my jesteśmy twórcami tego filmu. Postanowiliśmy zabrać ich w miejsca, w których przez te wszystkie lata nie byli, czyli do ich mieszkań z dzieciństwa. Postanowiliśmy zrekonstruować ciemnię fotograficzną, gdzie wspólnie wywoływali fotografie, gdzie uczyli się fotografii. Postanowiliśmy także zabrać ich do Wysokiej pod Wadowicami, gdzie, jak wspomniałem, pan Polański był ukrywany przez rodzinę Buchałów przez 2 lata. I to jest ciekawa historia, bo przygotowując się do filmu, zastanawialiśmy się, co się stało z rodziną Buchałów. Pan Polański 2 razy po wojnie wracał do Wysokiej, żeby podziękować pani Stefanii, panu Janowi, że no, ryzykowali życie. I to nie tylko chodzi o to, że gdyby Niemcy się dowiedzieli, to rozstrzelaliby całą rodzinę i pewno jeszcze sąsiadów, ale też fakt, że Buchałowie mieli swoje dzieci i ledwo wiązali koniec z końcem. Także to było też wyzwanie takie czysto ekonomiczne, tak? Żeby po prostu wyżywić wszystkich. Tam panował głód. Pan Polański zresztą dobrze pamięta, jak to jest być głodnym. Nawet w jednym z wywiadów powiedział, że pewno dlatego jest taki niski, bo w tym krytycznym okresie, czyli właśnie podczas pobytu wysokiej, po prostu cierpiał głód. Nie udało mu się odszukać tej rodziny po wojnie, więc postanowiliśmy postawić sobie za cel odszukanie Buchałów lub ich potomków. I szukaliśmy chyba, no nie wiem, 2-3 lata. To było bardzo trudne, bo sąsiedzi mówili, że oni gdzieś wyjechali, gdzieś na Śląsk. Ale gdzie na Śląsk? To są 3 województwa, które można uznać za Śląsk. Myśleliśmy, że kupimy stare książki telefoniczne, które są absolutnie genialne pod tym względem, bo tam są oprócz numerów, są adresy, nazwiska, więc to absolutnie genialne narzędzie, jeśli chodzi o szukanie ludzi. Natomiast jedna taka książka kosztuje no, kilkaset złotych, bo to już są białe kruki. Szukaliśmy w księgach parafialnych, szukaliśmy w różnego rodzaju bazach i nawet zagadywaliśmy do ludzi o tych samych nazwiskach na portalach społecznościowych. W końcu znaleźliśmy pewien sposób i trafiliśmy na trop, który mógł się okazać właśnie tym słusznym tropem. I spotkaliśmy się w Rudzie Śląskiej z panem Stanisławem Buchałą, który jak się okazało był wnukiem państwa Buchałów, którzy ukrywali pana Romana. Co ciekawe, pan Stanisław w ogóle nic nie wiedział o tym, że jego dziadkowie ukrywali Żyda, a tym Żydem jest Roman Polański. Dowiedział się tego od nas, więc był absolutnie zaskoczony i nie dowierzał. Ale nie pozostał nam dłużny. W pewnym momencie, jak rozmawialiśmy, wyciągnął z kieszeni kurtki jakieś zawiniątko, a tam fotografie. I jakie było w ogóle prawdopodobieństwo, że na jakiejś polskiej wsi w tamtym czasie ktoś się znajdzie z aparatem fotograficznym i będzie cykał fotki? To jest w ogóle niesamowite. Ale powiedział, że prawdopodobnie to są jego dziadkowie, natomiast nie wie, bo jego ojciec już dawno nie żyje, nie jest w stanie mu tego potwierdzić. I wszyscy doszliśmy do wniosku, że jedyną osobą na świecie, która w ogóle byłaby w stanie potwierdzić, że tak, to są pana dziadkowie.
Jest Roman Polański.
Dokładnie. No więc doprowadziliśmy do spotkania z Romanem Polańskim. To było wzruszające dla obydwu panów, ponieważ Stanisław Buchała nigdy w tej Wysokiej nie był. Jego ojciec mu zawsze obiecał, ale w końcu no, nie zdążył. Więc to Roman Polański był tą osobą, która oprowadziła po wsi jego dziadków, pana Stanisława, a pan Stanisław pokazał panu Romanowi fotografię ludzi, którzy uratowali go. I pan Polański był pod tak wielkim wrażeniem tego spotkania, że po powrocie do Paryża napisał świadectwo, opisał dokładnie wszystko, co pamięta i wysłał do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, wnioskując o przyznanie tytułu najwyższego odznaczenia dla nieżydów, najwyższego izraelskiego państwowego odznaczenia dla nieżydów, czyli tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. I po roku bardzo skrupulatnego procesu, podczas którego byli przesłuchiwani świadkowie, były analizowane dokumenty i tak dalej, jednak Izrael bardzo poważnie podchodzi do tych badań. W ogóle cała procedura odbywa się pod przewodnictwem sędziego Sądu Najwyższego Izraela, więc ma to naprawdę taki bardzo majestatyczny wymiar. W końcu zapadła decyzja, że tak, że Buchałowie faktycznie bezinteresownie, ryzykując własne życie, ukrywali przez 2 lata Romana Polańskiego, ratując mu tym samym życie i zasłużyli na tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. I ten medal został przyznany w Gliwicach chyba pół roku przed premierą naszego filmu, więc dograliśmy jeszcze tą scenę. Tu państwu spoileruję, dograliśmy tę scenę i umieściliśmy w naszym filmie.
A powiedziałeś, że były różne pomysły na to, żeby dojść do potomków już rodziny Buchałów. Co okazało się skuteczne? Jak pan Stanisław pojawił się na orbicie tej sytuacji?
Strasznie chciałbym to zdradzić, ale chyba nie mogę.
Nie możesz. Dobrze.
Może następnym razem.
To następnym razem się pod tym konkretnym pretekstem spotkamy w studiu w takim razie. Powiedz nam, gdzie można obejrzeć ten film?
Film można obejrzeć na platformie Canal Plus i na platformie Play, o ile dobrze pamiętam. Co jakiś czas jest jeszcze wyświetlany w kinach. W ogóle muszę się pochwalić, że miał jak na dokument bardzo dobrą frekwencję w kinach i długo się utrzymywał na seansach. No a od pojutrza można go będzie zobaczyć we Włoszech, w kinach, w telewizji Sky prawdopodobnie. No i wkrótce też w innych krajach Europy, bo prowadzimy właśnie rozmowy z dystrybutorami z innych krajów.
Chciałam już kończyć, ale podrzuciłeś mi kolejne pytanie, mówiąc jak na dokument, więc zapytam, co to oznacza, jak dokument utrzymał się dość długo. Rozumiem, że jest tu zawarta teza w tym zdaniu.
Niestety w porównaniu na przykład do Francji dokumenty jeszcze nie cieszą się tak dużą popularnością jak filmy fabularne, nad czym bardzo ubolewam. To się poprawia u nas, też zaczęliśmy cenić filmy dokumentalne, natomiast to jeszcze nie jest to, co na przykład we Francji, gdzie dokumenty są bardzo cenione. Więc kilkanaście tysięcy ludzi poszło do kina i obejrzało, co jest dla nas ogromną satysfakcją i ogromnym sukcesem i bardzo się z tego powodu cieszymy.
To jest wielki kolejny temat, który poruszymy przy okazji tego, gdy przyjdziesz do studia, aby powiedzieć o tym, jak dotarłeś do pana Stanisława Buchały. Ale
to ciekawe, bo zawsze wszyscy pytają, jak dotarłem do Romana Polańskiego, a tutaj że trochę z innej strony.
Tak, z innej strony, bo ta historia w historii mnie bardzo zainteresowała, bo ona odkryła takie zupełnie nowe uniwersum w czymś, co było jakby trochę z góry opisane, to znaczy to miało mieć swój jakiś konkretny scenariusz, że okazało się, że wiesz, wybuchła tam supernowa trochę w środku.
Tak, i to nie jedyna, nie wszystkie zmieściliśmy w filmie. Nie wiem, ile mamy jeszcze czasu, czy zaczynać jeszcze jeden wątek.
Proszę bardzo, oczywiście.
Otóż jest taka historia i ona była znana. Pan Roman ją wielokrotnie opisywał, raz opisał ją w swojej autobiografii, kilkakrotnie opowiadał w wywiadach, że będąc wysokiej, zbierał jakieś tam owoce leśne, tak, bo był głodny. I w pewnym momencie zaczął słyszeć takie brzęczenie. Myślał, że to jakieś owady. Natomiast spojrzał w górę i tam eskadra samolotów amerykańskich leciała. I bardzo się wzruszył, bo wyobrażał sobie, że przylecieli wyzwalać Polskę. Zresztą słusznie sobie pomyślał. Położył się na plecach na trawie i obserwował te samoloty. I w pewnym momencie zobaczył, że jeden samolot został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą, jak się później okazało, niemiecką. Zanim samolot spadł, wyskoczyła z niego załoga na spadochronach. Miał wrażenie, że jeden w ogóle z tych lotników wyląduje zaraz obok niego, ale zniknął gdzieś za horyzontem. I jest taki znany biografista amerykański, który zarzucał panu Romanowi, że to jest nieprawda, że on sobie to wymyślił, że to jest fantazja. Więc postanowiliśmy sprawdzić, czy faktycznie pan Polański mógł wtedy widzieć samolot i faktycznie jaki samolot został wtedy w okolicach Wysokiej zestrzelony. To było trudne, ale znowu poświęciliśmy bardzo dużo czasu, przejrzeliśmy bazy danych amerykańskich sił powietrznych i siedzieliśmy z mapką, z Anią i szukaliśmy i w końcu ustaliliśmy, że tak, że pan Polański widział samolot Liberator B-24, który został zestrzelony konkretnie nad Zygodowicami, nieopodal Wysokiej i tam spadł. Część załogi w ogóle właśnie się uratowała, wyskoczyła faktycznie na spadochronach. Także cieszę się, że coś, co było uznane za jakąś tam fantazję dziecka, że ktoś zarzucał, że to jest nieprawda, okazało się, że jednak tak, że jednak ta historia ludzka, ludzkie wspomnienia są prawdziwe. To było niesamowite i pokazaliśmy panu Romanowi raport tych lotników, którzy przeżyli. On powiedział, że to dla niego było coś takiego jak w filmie, takie kontrujęcie, że on pamiętał to jak na szerokim planie z dzieciństwa, że widzi te samoloty i nagle my mu pokazaliśmy bliskie ujęcie z perspektywy pokładu lotniczego. Więc to było dla niego bardzo wzruszające.
Ja jeszcze o tym dokumencie tak sobie pomyślałam i o reportażu w sumie i o dokumencie, ale to też się odnosi może do literatury faktów w jakimś sensie, że Zastanawiam się, choć nie wiem, czy mamy na to dzisiaj czas, ale możemy jakieś tezy rzucić, dlaczego to jest trochę tak, że my w Polsce nie do końca doceniamy film dokumentalny. Ja myślę, że trochę lepsza jest sytuacja mimo wszystko w kinach studyjnych, gdzie jest inny rodzaj zaangażowania w oglądane obrazy. Natomiast taka teza mi do głowy przyszła, nie wiem, czy się z nią zgodzisz, czy nie, że dokumenty przez wiele lat okresu PRL-u były wykorzystywane do dość niecnych propagandowych celów telewizyjnych, między innymi. I myślę może, że to gdzieś jeszcze tkwi w ludziach, że czują, że mimo tego, że to jest opowieść faktów o faktach, to może tam tkwić jakaś niebezpieczna manipulacja?
To bardzo interesująca teoria. Myślę, że jest coś w tym, co mówisz. Natomiast też może ludzie po prostu idą do kina, żeby szukać rozrywki. Mm-hmm. Faktycznie, no, w kinach studyjnych większość naszych widzów to są widzowie kin studyjnych i lokalnych. Nasz film trafił też do kin sieciowych, do sieci kin. I tam no, nie cieszył się aż taką popularnością, jak właśnie w kinach studyjnych, lokalnych. No, piwnica, przepraszam, kino pod Baranami praktycznie było całe wypełnione, tak? I to przez kilka dni z rzędu, więc to było niesamowite. W kinach studyjnych no, też przychodzili widzowie, natomiast no, nie w takiej ilości.
Ale ja mam, Mateusz, podobnie, że ja do kin studyjnych chodzę na kino ambitne, które mnie pochłonie i ja po prostu jestem cała w to zaangażowana, a potem wychodząc z kina pod Baranami wracam jak we mgle do swojego domu rozmyślając, a do takich kin sieciowych, które są często w galeriach i tak dalej, idę głównie po rozrywkę. To znaczy trochę dopasowuję repertuar kinowy do miejsca, w którym dany film oglądam. Też masz coś u siebie podobnego?
Przyznam, że tak, że jeśli na bardziej ambitne filmy, to właśnie kino pod Baranami. Natomiast zdarzyło mi się też obejrzeć kilka ambitnych filmów pewnie nie możemy zdradzać nazw sieci kinowych.
Ale nie, ale filmów możemy.
No, na przykład Anet. No to poszedłem do Cinema City. I
Anet ci się podobało? To jest film, który wywołał w ostatnim czasie największe kontrowersje i sprzeczności w mojej osobie. Być może poza filmem jeszcze Lamb, nie wiem, czy widziałeś taki...
No, ale, to polecam. Ale na pewno wreszcie nadrobię, tak.
Tak, polecam serdecznie. Skoro jesteśmy w temacie kina, a mamy jeszcze chwilkę, ty się pytasz mnie co jakiś czas, a ja ciebie, czy mamy jeszcze chwilkę, to cię zapytam o to, jakie kino cię interesuje, co osobiście, co prywatnie oglądasz.
No, staram się to przeplatać. Oglądam zarówno dokumenty, jak i hity kinowe. Widzisz, jak podzieliłem, prawda?
Dokumenty, hity kinowe. Tak jakby no, dokument nie mógł być hitem kinowym.
Ostatnio, no najświeższy, no to oczywiście obejrzałem Wielką Wodę, która zrobiła na mnie, no nie będę oryginalny, ogromne wrażenie. Nie wiem, czy już widziałaś, czy jeszcze nie miałeś okazji?
Jeszcze nie, ja się bronię jeszcze rękami i nogami, ale ja mam taką dziwną przypadłość, myślę, że ona jest mocno psychologicznie uwarunkowana, że ja do czegoś, co jest bardzo w danym momencie popularne, podchodzę po jakimś czasie dopiero.
Mam to samo, tak. Ale przełamałem się w momencie, kiedy mama zadzwoniła, wiesz co, musisz to obejrzeć, bo naprawdę warto.
Okay.
No to rozumiesz, jak mama
rekomendacja
dzwoni z taką
mamy,
rekomendacją, no to obejrzałem i naprawdę, no właściwie zajęło mi to chyba 2 dni obejrzenie całego serialu. No jest niesamowity i tutaj szapoba dla twórców, dla aktorów, dla twórców, dla wszystkich osób zaangażowanych w ten film.
No trzeba powiedzieć, że dawno żaden polski serial udostępniony na platformie nie wywołał takiego aplauzu, zainteresowania i tylu pochlebnych opinii.
Tak, i to na całym świecie. I to
tak.
Słyszałem, że 10 milionów gospodarstw obejrzało ten film na całym świecie. Ale to może być już informacja nieaktualna, bo czytałem tego newsa chyba w zeszłym tygodniu, więc podejrzewam, że od tego czasu jeszcze więcej. Także to cieszy, no istniejemy coraz bardziej jako twórcy na świecie.
Dobrze, to teraz już ostatnie pytanie. Jak trochę poszliśmy takim szlakiem dziennikarskim, pytając, jakie były powody, jak to się stało, że doszło do nagrania filmu Polański Chorowic Hometown, to ja ciebie też zapytam o to, co będzie się działo z twoim obliczem reżyserskim w przyszłości. To znaczy, czy ty masz jakieś konkretne plany, czy ten dokument, o którym dzisiaj się wypowiadałeś, to jest gatunek, który ciebie też w kontekście przyszłych działań interesuje?
Mam jeszcze dwa projekty dokumentalne, które muszę skończyć. Jeden to jest film Powiernik, którego produkcja niestety została w pewnym momencie zawieszona przez pandemię. Nie mogliśmy ruszyć jakby z Polski, a film jest kręcony, był kręcony w Niemczech, na Węgrzech i u nas w kraju. Mhm. Więc przed nami już wkrótce premiera filmu Powiernik. Natomiast prowadzimy rozmowy na temat naszego debiutu, wspólnie z Anią, na temat naszego debiutu fabularnego i chcielibyśmy spróbować w fabule. Dostaliśmy już nawet propozycję od bardzo poważnego dystrybutora, więc zobaczymy. Mamy pomysł na film, nie chcę na razie za dużo zdradzić, ale proszę, trzymajcie kciuki.
Trzymamy kciuki i pierwszy Powiernik w planie, a później być może nowe obszary kinowe, eksplorowane przez ciebie i przez Anię Kokoszkę Romer, która jest twoim tutaj wspólnikiem w zbrodni, można powiedzieć.
Dokładnie. Ania nie mogłaby dzisiaj z nami, ponieważ przygotowuje się do premiery, w sensie przygotowuje tam różne jeszcze materiały na premierę, która jest za dwa dni, więc tak się podzieliliśmy trochę obowiązkami. Że ja spijam, kurczę, wypijam szampana.
A Ania pracuje.
Ale pozdrawiamy Anię.
Następnym razem przy okazji Powiernika się zamienimy.
Zamienimy się,
tak,
na pewno.
Ania będzie gościnią, a ty będziesz, wiesz, home office uprawiał. My zapraszamy do tego, żeby złapać gdzieś w sieci Polański Chorowic Home. Tam ten dokument jest dostępny online, można go oglądać. Tak jak Mateusz powiedział, on też od czasu do czasu pojawia się jeszcze w kinach, więc również warto śledzić repertuar kinowy pod tym względem, a mamy jesień. Do kina trzeba chodzić, niezależnie od pory roku czy pogody, ale jesień jakoś tak szczególnie temu sprzyja. Ja jeszcze tylko taką informację na koniec dodam, że jeśli dołączyliście do naszej rozmowy w trakcie, a chcecie odsłuchać całości, to po audycji Off On, Kultura Niecodzienna, dostępny będzie podcast na stronie internetowej Off Radia Kraków. Mateusz Kudła był moim gościem. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Rozmów Off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji Off On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.